Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Mówię do Państwa z Kijowa, to co Państwo widzą za mną to efekt ostatniego zmasowanego rosyjskiego ataku, tego sprzed tygodnia na stolicę Ukrainy, ale jak widać życie tutaj powoli wraca, targ tu na Łukianiówce już działa, choć w ograniczonym stopniu. W ostatnich dniach temat Ukrainy został zdominowany przez decyzję Wołodymyra Zełenskiego, aby jeden z oddziałów, konkretnie Siły Specjalne Północ, nazwać imieniem bohaterów UPA. To oczywiście wywołało w Polsce reakcję i to reakcję negatywną ze wszystkich stron. I to nie dziwi, proszę Państwa, bo sam tutaj podkreślę, bardzo negatywnie postrzegam tę decyzję. Ona jest dla mnie po prostu trudna do przyjęcia i myślę, że taka jest też dla większości Polaków. Nie dziwi, że reakcja ze strony MSZ-u była konkretna, wezwano ambasadora, także wyrażono rozczarowanie, o tym mówił minister spraw zagranicznych, no a prezydent Polski Karol Nawrocki zagroził, odbierze order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, że chce to zrobić. Zobaczymy, czy tak się stanie. Zwracam też uwagę, że także byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa negatywnie, bardzo negatywnie ocenili tę decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Ale dzisiaj nie będziemy mówili o historii, dzisiaj nie będziemy mówili o tym, o tych relacjach. To pewnie będę Państwu przedstawiał w kolejnych nagraniach, no bo chcę opowiedzieć dziś o czymś innym. Teraz na szybko taki raport, krótkie informacje, ale nie będę się teraz nad tym rozwodził, bo chcę przejść do rozmowy, a ta rozmowa jest dla mnie arcyciekawa, bo to rozmowa o wojnie, ale nie o tym, co w tej chwili dzieje się na mapie. Porozmawiamy o tym, jak wygląda wojna, jak wyglądają walki na froncie i to z człowiekiem, który spędził ponad 2 lata na froncie w Ukrainie, a wcześniej był żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. I myślę, że to może być dla Państwa naprawdę duża dawka wiedzy o tym, jak ta wojna w ostatnim czasie się zmieniała. Zanim jednak przejdę do tej rozmowy, już na koniec chciałem podziękować tradycyjnie za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować takie raporty i rozmowy, mogę tworzyć kolejne reportaże, mogę publikować kolejne treści. Bardzo za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już pozdrawiam Państwa z Kijowa i przechodzę do zapowiadanej rozmowy.
Przechodzimy do rozmowy, a moim gościem jest Andrzej, choć tutaj dodam już Państwu, że imię zmienione dla bezpieczeństwa. Cześć, dzień dobry.
Witam.
Jakbyś mógł się na początku przedstawić, ale nie imieniem, tylko doświadczeniem i powiedzieć naszym widzom, co robiłeś, bo doświadczenie masz nie byle jakie.
Całe moje, powiedzmy, życie dotychczasowe było związane ze służbą wojskową. Byłem na początku w Legii Cudzoziemskiej spadochroniarzem. Snajperem w 2. pułku spadochroniarzy w Kalwi. Potem troszeczkę pracowałem prywatnie, tak to ujmijmy. I kiedy zaczęła się wojna, zaciągnąłem się do ZSU. Służyłem 3 lata jako dowódca elementów rozpoznawczych szczebla taktycznego. Potem zajmowałem się analizą porównawczą danych rozpoznawczych i wywiadowczych.
Powiedz mi, w Ukrainie byłeś na froncie. Rozumiem, że przez te 3 lata, jeżeli służyłeś w oddziałach, no w rozpoznaniu najzwyczajniej w świecie, no to bardzo dużo czasu spędzałeś no, na tej pierwszej linii.
Przez ostatni rok mniej, przez ostatni rok pracowałem w sztabie, natomiast na froncie też się pojawiają z uwagi na to, że zobaczyć coś z drona, a zobaczyć coś z ludzkim kontekstem, własnymi oczami jest bardzo inaczej. Natomiast pierwsze 1,5 roku pracowałem tylko na froncie. Albo jasne, też za frontem po stronie przeciwnika, tak to się zdarzało.
Zanim przejdziemy dalej, chciałem Cię jeszcze zapytać, służyłeś na Ukrainie, walczyłeś w tej wojnie, zanim Cię zapytam o motywację, to jeszcze chciałem Cię zapytać, czy ta ostatnia burza medialna i ta ostatnia przede wszystkim skandaliczna decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednego z oddziałów imieniem bohaterów UPA, ruszyło Cię to, czy masz to w głębokim poważaniu?
Nie śledziłem sytuacji. Na pewno mnie nie zaskakuje, że słyszę, że to się stało, ani mnie nie zaskakuje, że jest wokół tego afera. Myślę, że nie jestem najlepszą osobą do komentowania tego zdarzenia. bo mi się trudno bardzo przejmować kwestiami symbolicznymi, kiedy kwestie fizycznego przetrwania są na szali. Rozumiem, że to kogoś oburza, rozumiem z drugiej strony, że jeżeli to było życzenie żołnierzy jakiejś jednostki, którzy idą teraz walczyć na wojnę i tak sobie zażyczyli i tak chcieli, to trudno ludziom, którzy za chwilę będą umierać za ten kraj, odmówić czegoś, nie? Więc tutaj Wołodymyr Zełenski, niezależnie od swojej faktycznej woli, czy tak chciał, czy nie, co na ten temat sądzi, mógł być w trudnym położeniu, bo na pewno wiedział, że Polska na to źle zareaguje. No cóż, konflikty obowiązków to jest problem czasu wojny. Bardzo powszechny. Dlatego też nie chcę oceniać, bo to łatwo jest mówić, jak się akurat tej decyzji nie podejmuje samemu.
Jasne. Widziałeś informację o dronie rosyjskim, który uderzył w Rumunii? Jak...
Tak.
Myślisz, że to celowe działanie rosyjskie, czy to przypadek?
Nie wiem, czy to celowe działanie rosyjskie, czy przypadek. Nie mam danych, które by pozwoliły wysnuć opinię na ten temat. Natomiast uważam, że nasza reakcja powinna być taka sama w obu przypadkach.
Co to znaczy?
Można zaplanować wiele działań, które nie będą aktem wojny otwartym, ale będą bardzo odczuwalne dla Federacji Rosyjskiej. I należy to zrobić. Niezrobienie niczego jest proszeniem się o więcej. Dlatego, że teraz nie ma żadnego powodu, dla którego więcej dronów nie miałoby uderzyć w ten czy inny budynek. Tak samo jak nie było żadnego powodu, dla którego Rosjanie nie wysłaliby kolejnych 20 dronów w naszą przestrzeń powietrzną. Dlatego, że odpowiedź z naszej strony była żadna. Jak ktoś te drony wysyła, to się spodziewa, że wezmiemy ambasadora do MSZ-u. No to nie jest poważna reakcja, to jest żart. Poważną reakcją byłaby blokada morska Kaliningradu, coś takiego na przykład, nie? Coś, co ma realny wpływ na Rosjan, a nie jest aktem otwartej wojny. Czyli na przykład ogłaszamy, że akurat każdy możliwy podejście do Kaliningradu przez morze, tam są ćwiczenia wojskowe, nie wolno tam wpływać, nie? Czyli nie ogłaszamy blokady, nie strzelamy do nikogo, natomiast wysyłamy wiadomość, nie podoba nam się to. I takim samym też ruchem byłoby wydać broń wojsku najzwyczajniej w świecie. Wysłać wiadomość, że patrzymy na was, nie boimy was się, będziemy z wami walczyć, jeżeli będziemy musieli, nie? Jak idziesz lasem i zobaczy cię drapieżnik, najgorsze, co możesz zrobić, to się odwrócić i uciekać, bo jest w jego instynkcie lecieć za tobą. Jak ktoś cię zaczepia na ulicy, im bardziej ty będziesz uległy, tym gorzej dla ciebie. To jest podstawowa, jakby podstawowe zachowania nawet zwierząt, nie tyle, że ludzi. Jeżeli ktoś coś takiego robi, pozostawiamy to bez konsekwencji, to prosimy się o więcej.
Czemu zdecydowałeś się pojechać na Ukrainę, walczyć?
Wiesz co? Nie spodziewałem się, że Rosja faktycznie zaatakuje w ogóle. Zaskoczyło mnie to bardzo. Natomiast dlaczego w ogóle ta wojna ma miejsce, można to analizować na wiele różnych sposobów, ale moim zdaniem niebagatelne znaczenie ma aspekt kulturowy. Ukraińcy pod wpływem naszego oddziaływania zaczęli się, naszego w sensie UE, powiedzmy, zgeneralizowanej Zachodu, czy jak chcemy to nazwać, zaczęli się, powiedzmy, europeizować, tak? I powoli stwierdzili, że chcieliby żyć w trochę bardziej uporządkowanym świecie niż świat postsowiecki, który znali. Zaczęli się wymykać z tej smyczy Kremla, potem wiadomo o Krym, Majdan i tak dalej. Kosztowało ich to krew i to, że oni zaczęli się identyfikować z tymi wartościami, o których my krzyczymy w Europie, że są fundamentem naszego światopoglądu, doprowadziło ich do konfliktu z Federacją Rosyjską. I wtedy, kiedy oni przez to, że zaczęli się utożsamiać z tym, o czym my znowu w Europie krzyczymy, że jest najważniejsze, zostali najechani z tego powodu, my nie zrobiliśmy nic, żeby im pomóc. Daleko niewystarczające były nasze działania. Ja byłem pewien, że będzie interwencja NATO. Tak, może byłem naiwny z perspektywy czasu. Pewien, tak, byłem tego pewien. Być może byłem naiwny, ale byłem tego pewien. I jak zobaczyłem, że nikt nie ma zamiaru zrobić nic, to stwierdziłem, że jadę sam. I jeżeli coś mówimy, że jest dla nas najważniejszą, fundamentalną wartością, czyli tam życie ludzkie, prawa człowieka, nie? I nie podejmujemy żadnych działań, żeby to... Kiedy to od nas czegoś wymaga, czegoś więcej niż napisania komentarza na X, no to znaczy, że kłamiemy. Tracimy coś, o czym sami twierdzimy, że jest fundamentem naszego istnienia. Tniemy gałąź, na której siedzimy.
Ale czemu zdecydowałeś się zaryzykować? To jest chyba dla ciebie obcy kraj, z tego co wiem.
Wiesz co, no, czułem się żołnierzem, tym się zajmowałem. Ta cywilizacja mnie wyszkoliła po to, żebym jej bronił i widzę Ukrainę jako pewnego rodzaju rozszerzenie naszej cywilizacji, dlatego tak zwracam uwagę na ten aspekt kulturowy, co może być nieoczywiste, ale jak tak popatrzymy w Europie, wiesz, to też przez Legię może trochę, dlatego że zobaczyłem, jak wygląda świat poza Europą i wiele rzeczy, które wydawały mi się oczywiste i takie normalne, zrozumiałem, że takie nie są. I łatwo mieć wrażenie, że poszanowanie dla twojego życia i wolności osobistej jest czymś normalnym, naturalnym i każdy to ma, jeżeli się urodziłeś w Europie i tutaj wychowywałeś. Tylko ten nasz mały fragment świata tak wygląda. To jest coś bardzo rzadkiego. Gdzie indziej? To raz. Dwa, będziemy żyli w takim świecie, na jaki się zgadzamy. Jak się zgadzamy na zbrodnie wojenne u naszego progu, to będziemy żyć dokładnie w takim świecie, jaki tolerujemy. Trzy, wiadomo, że są tarcia między nami w Europie też, ale te rzeczy, które nas łączą, są dużo ważniejsze od tych, które nas dzielą, bo dzieli nas fundamentalny interes, jakim są kwestie gospodarcze, ale też światopogląd, to, że mamy granice wspólne, otwarte, jesteśmy jakby jednym organizmem. I jakby tak, wiesz, jakościowo porównać, co nas dzieli, a co nas łączy, myślę, że nie doceniamy tego, co nas łączy. I myślę też, że na arenie międzynarodowej nie mamy szans inaczej niż w jakiejś formie skoordynowanego bytu, tak?
Współpracy po prostu obronnej.
Tak.
Rozumiem. No to jest to, o czym się teraz mówi, żeby Polska też budowała na przykład sojusze z takimi państwami jak kraje skandynawskie, jak Szwecja, inni mówią o intermarium, czyli o Międzymorzu. No tutaj też zawsze jest to pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Ukraina, która ma chyba najlepszą armię w tej chwili w Europie. Jeszcze przejdę do tych twoich wspomnień i tego, co widziałeś na Ukrainie. Jest jakaś rzecz, która ci utkwiła, jakiś dzień, jakieś wspomnienie najmocniejsze, które ci utkwiło w głowie, czy tego było za dużo?
Zrozumiałem w jeden dzień wszystkie najważniejsze aspekty wojny zmechanizowanej, bo zostaliśmy rozjechani przez ofensywę pancerną zmechanizowaną i wychodziłem z okrążenia dwa dni. Wtedy doskonale zrozumiałem, do czego służy czołg i do czego służy artyleria jako kombo. I to się już niestety, niestety troszeczkę zmieniło i wyewoluowało. Ale tak, jak sobie uświadomiłem, że nas jakby przerwali front na naszym odcinku i pojechali dalej przez nas. Nawet nie stawali, żeby nas podobijać. I zrozumiałem, że teraz mam podwójny problem. Raz, że wszędzie dookoła jest wróg, a dwa, że do swoich będę podchodził od strony, z której przyszedł wróg. Dwa dni stamtąd wyłaziłem. A druga rzecz, na Donbasie ofensywa nasza w 2023 roku, idziemy do ataku na południowej flance Bachmutu i na wzięcie dwóch wiosek straciliśmy tylu ludzi, że posuwać się do przodu trzeba było po ciałach swoich, bo leżało ich tyle, że nie było momentami, gdzie nogi postawić. I między tym miny, drut kolczasty i tak dalej. I dlaczego mi to tak zapadło w pamięć, oprócz samej czystej grozy, to też to, że takie straty to nie jest efekt jednego dnia. To był proces, który trwał 2 miesiące. Wsadzaliśmy rękę do maszynki, do mięsa, ona była mielona i my kontynuowaliśmy wpychanie jej tam. Żeby... Pamiętam. Jakby nie potrzeba wkładać ręki do ognia, żeby zrozumieć, że cię poparzy. To jest przykład tego, jak ignorowanie feedbacku z dołu wpływa na podjęcie katastrofalnych decyzji na górze. My od samego początku nie mieliśmy sił i środków na przerwanie obrony na tamtym odcinku. Dlatego, że Rosjanie zrobili kontrofensywę na Kupię, a nam zabrali całą Martę. A przynajmniej wszystkie środki kontrbateryjne. U nas nie było, wszyscy ci ludzie, tam nie było prawie, że strat od postrzałów. To wszystko były miny i arta. O czym to mówi? O tym, że wojsko nie może dojść do przeciwnika, nie? Jakby walczyli z przeciwnikiem, to by mieli postrzały. Chociaż jakieś. A jak nie masz na setki rannych i zabitych prawie w ogóle postrzałów, to znaczy, że oni tam zwyczajnie nie mogą podejść. Ja już nawet nie mówię o tym, że jak się gdzieś wysyła rozpoznanie, to potem warto posłuchać, co do ciebie mówią. Ale po zwyczajnej statystyce, po papierkach by się tego domyślili, nie? Tego lata unicestwiliśmy najlepsze, najbardziej bitne pododdziały ZSU. Niepowetowana strata, nie uzyskaliśmy nic, a nic robiąc to.
No, pamiętam ten rok, siedzę teraz nad materiałami, wiesz, do filmu dokumentalnego, które nagrywałem wtedy latem 23 roku. Pod Berechiwką zginął mój kolega, potem znajomi szli ewakuować jego ciało, co nie było łatwe, bo tak jak mówisz, zginął w ostrzale artyleryjskim i zginął przy kolejnej próbie ataku, no tak naprawdę już którejś próbie ataku na to konkretne miejsce, tam niedaleko. Nie wychodził atak, więc dowództwo chciało, żeby jeszcze raz atakować i jeszcze raz. No... Nie pamiętam tego w trakcie tej wojny, już potem nigdy tego już nie widziałem, żeby tak było po stronie ukraińskiej.
Także... Tak, nam się chyba skończyły siły, żeby takie pseudoofensywy przeprowadzać. Inny mroczny trend, który się pojawił, to to, że mamy żołnierzy, którzy zaraz będą okrążeni. No to znaczy, że zaraz będą okrążeni. Im dłużej tam będzie ktoś odpowiadał po radiu, tym dłużej możemy twierdzić, że ta pozycja jest nasza. I to było plagą w 2024 roku, że żołnierze byli zostawieni na śmierć tak naprawdę, bez żadnego planu, żeby ich kiedykolwiek wyciągnąć, gdzie taktycznie nie, to było bezużyteczne taktycznie, żeby była jasność. To nie było poświęcanie czegoś, żeby coś innego uratować. Jedyne, co było ratowane, to to, że mógł dowódca batalionu, brygady, czy który tam z kolei, nie meldować wyżej, że coś straciliśmy, nie? To jakby im wyżej w ukraińskiej armii pójdziesz po stopniach w górę, tym więcej problemów się zaczyna i niektóre po prostu mrożą krew w żyłach.
A teraz jak to wygląda z tego, co wiesz? Bo masz na pewno znajomych, kolegów, kontakty. Jak to wygląda, jeśli chodzi o to, co dzieje się na froncie?
W piechocie bez zmian. Tak samo źle, jak zawsze jest w piechocie na wojnie. I w tej wojnie gorzej niż kiedykolwiek było. No bo znowu ten sam problem, idziesz na pozycję i zostajesz tam, aż cię nie zabiją, albo na następne 3 miesiące. No, to już nie mówimy o morale, tylko o tym, że jest cudem, że ci ludzie są w stanie koniec z końcem wiązać w swojej głowie. 3 miesiące nie wychodzić z nula, to się w głowie nie mieści. No ale to jest problem izolacji pola walki spowodowanej dronami i na szczęście wyłania się jakiś obraz strategicznej inicjatywy, ze strony ukraińskiej, czego wcześniej bardzo brakowało, strategicznej inicjatywy, czyli takiej, która łączy decyzję o podjęciu produkcji jakiegoś i skalowaniu produkcji jakiegoś typu uzbrojenia przez pomnożonego przez plany, co z nim dalej zrobić, nie? Czyli też to, czego nie mamy w Polsce. Nie mamy pomysłu, do czego ma służyć kilkaset czołgów, które kupujemy. Po co? Po co to planować zawczasu? Ale ten... Wydaje się, że postawili na wojnę na wyniszczenie i wypracowali metodę, która jest kosztowo efektywna na tyle, żeby trzymało się to uwarunkowań, o których możemy się spodziewać, że się nie zmienią, dlatego że największym problemem Ukrainy jest to, że pamiętajmy, jest w 100% zależna od wsparcia zagranicznego, nie? Ono bardzo długo było chaotyczne, więc trudno mieć strategię, jak nie wiesz, co zrobią twoi kluczowi partnerzy, bez których nie masz nic, nie? A tak było przez wiele lat.
No ale teraz jakaś strategia jest. Robić wszystko, żeby zabić jak najwięcej Rosjan i zatrzymać kolejne rosyjskie zdobycze. I to się w ostatnich miesiącach udaje przez całe media światowe w kontekście tej wojny. Przesuwa się właśnie taki komentarz, no, że teraz udaje się Ukrainie blokować właśnie te kolejne rosyjskie natarcia. Nie widzimy rosyjskiej ofensywy wiosennej, którą mieliśmy zobaczyć. To chyba jest jakiś sukces i to chyba się opiera właśnie na tych dronach, o których wspominałeś, prawda? Na świadomości pola walki, na systemie dowodzenia, na strategii i na dronach.
No, drony są najbardziej rozpowszechnionym, najczęściej stosowanym zarówno sensorem, jak i efektorem tego systemu, ale one same w sobie są nic nie warte. Tak samo jak każdy element systemu jest sam w sobie nic nie warty. System ma wartość tylko wtedy, jeżeli działa jak jedna całość, nie? Jakby ludzka nerka działa tylko wtedy, jak jest przypięta do reszty organizmu, nie? I dokładnie tak samo jest z dowolnym elementem sił zbrojnych. Same drony, jeżeli nie zbudujemy systemu, który pozwala na zarządzanie, przetwarzanie tych danych, kierowanie ogniem, one nic nie zmienią.
Jasne. No system jest system i bez tego systemu. A Rosjanie mają też system w tej chwili, twoim zdaniem?
Oczywiście mają. Bardzo największa zmiana na polu walki w 2026 roku to było odłączenie Starlinka ruskim. Było to piękne studium przypadku, jak było zbudowane ich dowodzenie i kontrola, nie? C2. Ponieważ im całe wysiadło. Co to nam mówi? Że było całe zbudowane tak jak nasze na Ukrainie, czyli w oparciu o Starlinki prawie że tylko i wyłącznie. Do tego stopnia, że przez rozszerzenie strefy intensywnego oddziaływania dronami, czyli tej, gdzie nie możesz po prostu mieć czegoś na stałe, tylko wszystko ma czas mierzony w dniach, tygodniach, po którym wleci w powietrze. To wymusiło odsunięcie punktów dowodzenia, sztabów i tak dalej, dalej od frontu, co sprawiło, że nieraz nie jesteśmy w stanie jednym retransmiterem zorganizować sieci radiowej, nie? Czyli że mamy, powiedzmy, sztab, i musiałby być jeden retransmiter, a potem jeszcze drugi retransmiter i dopiero potem sieć radiowa na froncie, bo nam nie sięgnie tak daleko w tył jeden retransmiter. Żeby nie stawiać dwóch, bo w środku pola trudno go ustawić, nie? Często robiono tak, że mamy jeden gdzieś daleko przy sztabie wpięty w Starlink i drugi przy tym, przy Niulu też wpięty Starlink. I mieliśmy sieć, łączność radiową, nie? Fonie na radio, zwykłe radio ręczne, oparte i tak o Starlinka, że jak wyjmiemy Starlinka z układanki, to ci radia ręczne przestają działać, nie? Bardzo duża część łączności działa o Starlinka łącznie z fonią radiową. Więc tak, oni znaleźli jakieś sposoby, żeby sobie z tym radzić. typu tam radiolinie, od jakiegoś tam Starlinka, który mają, albo internetu przewodowego puszczamy radiolinię do miejsca, gdzie go potrzebujemy. No ale to jest łatwiej razić, łatwiej, żeby coś się z tym stało. Potrzeba więcej elementów, żeby to funkcjonowało. Więcej węzłów mamy, nie? No bo jak masz zamiast 5 Starlinków, jeden węzeł, z którego masz puszczony internet dla 5 różnych, to poradzisz jeden węzeł i masz 5 miejsca głośności. Jak chodzi o samą organizację systemu dowodzenia, a nie pod system łączności, to dużo nie powiem. Natomiast wiem, że jest bardzo scentralizowany i bardzo sformalizowany.
Jasne. A jeśli chodzi o zdolności armii rosyjskiej, też używanie tych dronów, to tak dla laika, jakbyś miał to wytłumaczyć, są lepiej, rozumiem, przygotowani niż część armii europejskich, tak? Gdyby nie to zabezpieczenie w postaci NATO, byłoby się czego bać. Przy czym zwracam uwagę, proszę Państwa, że NATO reaguje tak, jak chce, o czym już też dzisiaj było wspominane.
Wiesz co, i z NATO też jest czego się bać. Zdecydowanie jest czego się bać. Dlatego,
no wiesz, niektórzy mówią, że Rosjanie to po prostu dramat, słabość i tak dalej, nie? Wyśmiewają Rosjan od początku wojny. No ja tego nigdy akurat nie robiłem. Ja jeżeli już, to wyśmiewam społeczeństwo, czy to jak to państwo jest zbudowane. Natomiast no, armia rosyjska ma swoje problemy, no ale jest zagrożeniem, więc dlatego chciałem, żebyś powiedział, jak ty jako żołnierz, który walczył z Rosjanami, widzisz Rosjan, czy oni są rzeczywiście żałośni, śmieszni i tak dalej, czy raczej groźni, niebezpieczni, uczą się i rozwijają?
Jeżeli nawet by byli żałośni i słabi, to nasza krew i tak się poleje w konfrontacji z nimi. Więc zróbmy wszystko, co możemy, żeby tej krwi się polało jak najmniej. Bo to dalej jest milionowa armia, to dalej jest armia wyposażona w najnowszą technologię. Najnowszą technologią dzisiaj są drony, są prostą technologią, ale są tą, do której jeszcze my się nie dostosowaliśmy, nie mamy na nią przeciwśrodka. To nic, że ona jest tania, prosta, to gorzej dla nas, bo może być masowo użyta. To jest armia, która zna wojnę. To jest armia, która rozumie, jak się zachowują na przykład ludzie w strachu. To są dowódcy, którzy wiedzą, jak efektywnie sprawiać, żeby ich wojsko robiło to, co im jest potrzebne. I tak możemy kwestionować ich metody. I ja to jestem jakby zatworzony sam metodami polskiej armii. Niemniej nam z perspektywy ich wroga to dla nas nie stanowi pocieszenia, to źle dla nas. Jak ich wojsko się bardziej boi swoich dowódców niż śmierci, to źle dla nas. Jest się czego bać. Poza tym ludzie się uczą na błędach. No ja wam gwarantuję, że ruski dowódca brygady, który 5 razy stracił brygadę i 5 razy ją uzupełnił, popełnił tyle błędów w życiu, że nawet jeżeli jest nie wiadomo jak głupi, to rozumie pewne rzeczy, których nasi dowódcy nie rozumieją, bo nie mieli się ich gdzie nauczyć. Niezależnie od swojego kunsztu, fachu czy talentu naturalnego.
To dobry moment, aby przypomnieć, że partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dynamicznie wpływa na globalne rynki, kreując nowe okazje inwestycyjne. Możecie to wykorzystać właśnie za pomocą aplikacji XTB. Oferuje ona dostęp do ponad 4600 akcji bez prowizji do 100 000 euro obrotu miesięcznie, w tym kluczowych firm z branży zbrojeniowej oraz strategicznych spółek energetycznych. Pamiętajcie jednak, że to Wy podejmujecie decyzję, w co zainwestować zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi i oceną. Koniec reklamy.
Powiedz mi, bo no, nie zdradzę Państwu tajemnicy, jak powiem, że rozmawialiśmy przed tą rozmową. Na mnie duże wrażenie zrobiło to, co mówiłeś na temat zmieniającej się wojny. Kiedy przyjeżdżałeś na wojnę w Ukrainie, a kiedy wyjeżdżałeś, jakby kończyłeś służbę, dużo się zmieniło? Masz takie poczucie, że to jest też coś innego niż Twoja służba w Legii Cudzoziemskiej? Mógłbyś szerzej o tym opowiedzieć?
To jest zupełnie co innego niż konflikt, do którego przygotowywała się Legia czy armia francuska jako taką. Choć tam być może nie było też tak, że całkowicie lekceważono aspekt symetryczny wojny. Natomiast główny nacisk był na działania przeciwpartyzanckie tak naprawdę. Wiadomo, Afryka, Legia, naturalna kolej rzeczy. Wojna symetryczna jest czymś zupełnie innym. Nasycenie środkami rozpoznania, rażenia, intensywność funkcjonowania tych systemów to jest zupełnie inny konflikt, gdzie mamy różne cele realizowane innymi środkami czy większym zakresem środków niż to, do czego przygotowywaliśmy się we Francji. Jeżeli chodzi o ewolucję samego konfliktu na przestrzeni mojego udziału, początek wojny, ja na samym początku byłem pod Charkowem, my tam prawie że walkę partyzancką prowadziliśmy. To znaczy stoi gdzieś kilka rosyjskich czołgów, a naszym pomysłem na to, jak sobie z nimi poradzić, jest podpełznąć tam z javelinem i strzelić do nich javelinem. To jest, to może brzmieć jak dobry pomysł, natomiast realnie tego typu działanie to jest wyraz desperacji, niczego innego. Jak pierwszy raz pojechałem na front z grupą świeżo sformowaną, to był przełom kwietnia i maja 2022 roku. Naszym zadaniem było przejść pomiędzy ugrupowaniami przeciwnika i następnie wykonać zasadzkę albo korygować ogień z wnętrza ich ugrupowania. To troszkę później, jak pozyskaliśmy środki łączności, które nam pozwalały przekazywać informacje z wnętrza ich ugrupowania, dlatego że na samym początku nasza łączność była oparta od razu o radiostację Baofeng i zwyczajnie wchodziliśmy w jedną stronę, tak? Wychodzimy, nikt nie wie, co się z nami dzieje. Jak wróciliśmy, to opowiemy, co nam się udało zrobić w tym czasie. Więc to jest praktycznie, że wojna partyzancka, gdzie nie mamy w ogóle kontroli nad tym, co robi, czy dowództwo nie ma kontroli nad nami, ani łączności z nami, bo środki techniczne nie pozwalają. Następnie pojawił się u nas telefon satelitarny, który wtedy był przełomowym środkiem łączności. Zaczęliśmy kierować ogniem z wnętrza rosyjskich ugrupowań. Skontrastujmy to teraz z tym, jak dzisiaj wygląda wojna. Nikt dzisiaj nie czołga się dwa dni po to, żeby na coś spojrzeć przez lornetkę, bo to nie ma sensu. Dron tam doleci zamiast dwa dni w 10 minut. Jeżeli stracimy drona, to wyślimy nowego drona. Jak stracimy pięciu ludzi, to już ich nie odzyskamy. Więc jeżeli chodzi o realną, skuteczną głębokość prowadzenia rozpoznania taktycznego, to bardzo wzrosła, jego gęstość wzrosła, tak? Wyobraźmy sobie, że wysyłamy zwiadowców po ziemi i to jest nasz sposób pozyskiwania informacji. Zachęcam Państwa do przeprowadzenia eksperymentu. Spróbujcie znaleźć jakieś miejsce, dowolne miejsce, tylko nie w górach, gdzie położycie się na ziemi i z powierzchni ziemi będziecie widzieć dalej niż 100-200 metrów. 200 to już jest daleko. Takich miejsc jest bardzo mało. Zwykle będziecie widzieć trawę. Na polu walki, gdzie nieustannie pracuje artyleria, a sam początek tej wojny to był okres niesamowicie gęstego oddziaływania artylerią przez Rosjan, gdzie oni strzelali nie tylko w każde miejsce, gdzie wiedzieli, że jesteśmy, tylko w każde miejsce, gdzie w ogóle spodziewali się, że możemy być. Tylko, że mało celnie, ale o tym potem. No ale w takich uwarunkowaniach ty nie możesz siedzieć na drzewie, nie możesz siedzieć na, nie wiem, dachu, poddaszu budynku. Musisz być w okopie, bo inaczej cię rozerwie na strzępy w przeciągu kilku minut. To jak jesteśmy po swojej stronie, nie? Więc jeżeli ty próbujesz coś zobaczyć z punktu wysokościowego za swoją linią, ten punkt wysokościowy będzie pod ogniem w sposób stały. Jeżeli jesteśmy za linią przeciwnika, to możliwość manewru, możliwość tego, jak bardzo się możemy eksponować, jest bardzo ograniczona, no bo dookoła nas jest wróg. Ten problem zupełnie przestał podejście do rozwiązywania tego problemu zmieniło się zupełnie poprzez implementację bezzałogowych statków powietrznych. I to sprawiło, że ogień artylerii stał się dużo bardziej efektywny, czyli mamy większą ilość zniszczonych celi na strzał i gęstość skutecznego oddziaływania artylerii w głąb ugrupowania przeciwnika wzrosła w sposób, którego nikt się nigdy nawet nie spodziewał, mógłbym tak powiedzieć, przed masowym zastosowaniem BSP. Dlatego, że jeżeli próbujemy korygować z powierzchni ziemi czy z niewielkiego wzniesienia ogień artylerii, no to głównie widzimy dym. Nie widzimy samego wybuchu, widzimy dym. Dym przy jakimkolwiek wietrze będzie już odchylony od realnego punktu trafienia. Nie możemy sprawdzić, jaki jest wiatr i jego kierunek, na przykład 5 km od nas, 3 km od nas. Więc już mamy tutaj w pewien sposób obniżoną naszą skuteczność. Dwa, pomiar odległości. Możemy użyć dalmierza laserowego pod warunkiem, że go mamy, pod warunkiem, że mamy do czego zmierzyć. Do chmury dymu nie zmierzymy odległości albo bardzo nieprecyzyjnie. Jeżeli nie, możemy próbować mierzyć topograficznie, tylko że jak nie ma żadnego punktu odniesienia, stoi bateria w środku pola, nie zmierzymy odległości w ten sposób. Będzie to też bardzo niedokładne. Bezzałogowy statek powietrzny, widząc z góry, może szacować tę odległość z dokładnością do metrów. Więc nie ma potrzeby strzelania całą baterią, żeby w coś trafić. Wystarczy strzelać jednym działem, aż ona nie wsadzi pocisku prosto w cel. W przypadku rosyjskiej artylerii to może nie jest aż tak łatwe, bo nie jest aż tak celne. Jak chodzi o naszą artylerię 155 mm, trzeci pocisk wlatuje w cel.
A teraz rozumiem, jest tak, że cały czas dron widzi, bo byłem świadkiem wielokrotnie, nawet raz, już nawet po paru miesiącach wojny, widzi dron po prostu to, co się dzieje i artyleria pracuje, a nawet czasami nie warto zużywać artylerii, pocisku artyleryjskiego, bo można wysłać małego drona, żeby załatwił sprawę, jeśli mówimy o małym celu, albo większego drona, albo drona typu Baba Jaga, albo Bampir, żeby rzucił bombę, tak?
I to jest druga fundamentalna zmiana. Koszty porażenia celu. Jeden pocisk do haubicy 152 mm, $3000 około. Jeden dron FPV $500. To już przysłowiowe $500 za drona, powiedzmy. Tylko, że haubicę trzeba wyprodukować i trzeba wyprodukować pocisk do niej, a dron jest jakby efektorem, który nie potrzebuje, żeby go wystrzelić, on wylatuje, dolatuje sam, to jest cena za dostarczenie pocisku do celu, bo oprócz ceny samego pocisku musimy go być w stanie dostarczyć do celu, więc musimy mieć pojazd, który będzie holował haubicę, albo to musi być samobieżna, całe koszty eksploatacyjne, wyprodukowanie samego środka ogniowego, które też niesamowicie długo trwa i nie za bardzo jest, jak je rozproszyć. No, linii produkcyjnej, na której się robi lufy, raczej tak łatwo nie rozproszymy takiej produkcji. Drony FPV można kleić w każdym pomieszczeniu, gdzie mamy prąd i światło. Więc mamy też cały aspekt kompletnego rozproszenia produkcji. Przeciwnik nie jest w stanie porazić fabryki produkującej 20% dronów FPV, z których korzystamy, bo takowa nie istnieje. One są w zupełnie zdecentralizowany sposób montowane. To jest też możliwość skokowego zwiększenia produkcji. Jak możemy więcej komponentów dostarczać i więcej ludzi użyć do produkcji, to możemy wytwarzać więcej dronów. Nie ma problemu infrastruktury, którą trzeba najpierw wybudować, co trwa czas.
Jasne. Oczywiście, że tak. No i też ryzyko straty, no tracisz żołnierza oczywiście, ale nie tracisz grupy na przykład w tej haubicy samobieżnej, czy po prostu ciągnionej artylerii, gdzie kilka osób ją obsługuje. Zanim jeszcze do tego przejdziemy dalej, żeby to sobie omówić, to zapytam cię wprost. Czy Polska w takim razie, jeśli ta wojna się tak zmieniła, czy Polska jest gotowa na taką wojnę, o której ty mówiłeś? To znaczy o wojnę na pełną skalę, na takim poziomie no inną niż na przykład ta wojna, którą widziałeś, będąc w Legii Cudzoziemskiej?
Um, Żeby odpowiedzieć na to pytanie, powiedz mi, słyszałeś może, żeby w ostatnim czasie była przyjęta strategia obronna?
Nie.
Mi też się wydaje, że nie było od 2015 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Strategię bezpieczeństwa narodowego przyjęto kilka miesięcy temu, obronnej dalej nie ma. Bez strategii obronnej nie sposób sporządzić planów operacyjnych, bez planów operacyjnych nie sposób pojąć ilości sił i środków i jakości sił i środków, które są nam potrzebne do przeprowadzenia tej operacji obronnej. Bardzo dobrze, że wydajemy pieniądze na zbrojenia. Jest to bardzo potrzebne w tym czasie, tylko że sposób, w jaki je wydajemy, jest chaotyczny, niezaplanowany, nie oparty o żadną strategię, wskutek czego nie przekłada się na zwiększenie zdolności bojowych polskiej armii w ogóle. Po pierwsze, jaką my wojnę zamierzamy prowadzić? Manewrową, pozycyjną, z jednej strony minowanie granicy, umacnianie jej, nie? Tworzymy dobre podstawy pod wojnę pozycyjną. Z drugiej, cały sprzęt, na który wydajemy zdecydowaną większość środków, to są czołgi, śmigłowce, to jest sprzęt tylko i wyłącznie do walki manewrowej, tylko i wyłącznie. W wojnie pozycyjnej śmigłowiec czy czołg są bardzo mało warte. Jeżeli zamierzamy manewrować, a nie mamy planu, jak to robić, to jest przepis na katastrofę. Znowu, czołg to jest najbardziej atrakcyjny cel współczesnego pola bitwy, bo kosztuje najwięcej, a nie jest szczególnie twardszy niż cokolwiek innego, co ma pancerz. Dlatego, że dowolna głowica przeciwpancerna z prawdziwego zdarzenia, nie mówię o pocisku do Mark-19, no ale PG-7L z RPG przebije czołg podstawowy każdy. Może nie z każdej strony, ale z której strony tak. Jeżeli my nie mamy żadnych środków przeciwdziałania radioelektronicznego, to znaczy, że nasze wspaniałe Abramsy można zniszczyć praktycznie jednym strzałem. Z drona za 500 dolców plus koszt PG-7. Wiesz, Mateuszu, ile można kupić dronów FPV, takich najprostszych, za jednego Abramsa M1 A2? 12 600. 12 600. Statystycznie czołg na polu walki wytrzymuje 7 trafień w walce czołg-czołg, tylko że to statystyka zrobiona nie na dzisiejszym polu walki, bo dzisiaj czołg-czołg to się prawie że nie zdarza. Jak czołg strzela do czołgu, to trafiają się generalnie od przodu, więc generalnie tam, gdzie pancerz jest najgrubszy. To 7 trafień w takim typie starcia. Teraz mówimy o starciu czołg dron FPV, gdzie dron FPV podlatuje z dowolnej strony. Obie strony mają jeszcze czołgi i nie jest tak, że zostało ich tak mało, że ich nie używają. Nie używają ich, dlatego że jeżeli on jest wykrywany na dystansie 10 kilometrów w głąb, 20 kilometrów w głąb czasami i rażony całą drogę, całe to 20 kilometrów przy prędkości 60 na godzinę, przeżywalność jest wybitnie niska. Odtwarzalność tego sprzętu też jest wybitnie niska. Cena i łatwość produkcji efektora sprawia, że jest ekonomiczne strzelanie sobie w nogę, wykorzystywanie czołgów bez odpowiedniego przykrycia walką radioelektroniczną i bez całego procesu rozpoznania, dowodzenia i wsparcia, który pozwala na to, żeby ten czołg osiągnął jakiś cel. A my nie mamy tego fundamentalnego elementu, czyli rozpoznania radioelektronicznego, zdolności do prowadzenia walki radioelektronicznej. Ich u nas nie ma. Być może są jakieś tam tajne, wielkie, wspaniałe, o których mi nie wiadomo. Ja wszystkim przypomnę kasus URA-22. Mieliśmy super karabin przeciwpancerny, tylko że nikt nie wiedział o nim, że jest i jak się z niego korzysta i do czego ma służyć.
Dla Państwa, którzy nie znacie tej historii, nie słyszeliście o tym, no to stworzono przed II wojną światową naprawdę dobrą produkcję polską, karabin przeciwpancerny, tylko że on był tak tajny, że po pierwsze nie zdążono go dostarczyć i wprowadzić do użytku przez żołnierzy, do służby właśnie w odpowiednim czasie, a po drugie część żołnierzy nie umiała go obsługiwać, mimo że można było produkować masowo tę broń, no bo był tak tajny, że nie zrobiono na czas odpowiedniej ilości szkoleń. Z tego, co ty mówisz, ja rozumiem, że, no, że jeśli chodzi o zakupy, jeśli chodzi o polską armię, to masz jako żołnierz z doświadczeniem spore zarzuty. Dodajmy, że ty teraz przeprowadzasz szkolenia, prawda? I opowiadasz tak. o tym swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak jest, że tak jak ja rozumiem, że część tych zakupów uważasz za niepotrzebne, które robi polski MON. Czego nam brakuje, tak z twojej perspektywy, perspektywy osoby, która widziała tę wojnę no, taką, jaka ona jest teraz na froncie, tu na wschodzie Ukrainy?
Wszystko jest potrzebne, ale są rzeczy zdecydowanie bardziej potrzebne niż te, na które wydajemy środki. Zbudowanie zdolności do rozpoznania i walki radioelektronicznej jest wybitnie tanie w porównaniu do budowania broni pancernej. Wybitnie łatwe, można to zrobić wybitnie szybko, a bez tego iść na wojnę bez rozpoznania radioelektronicznego i zdolności do zagłuszania i spoofingu, możemy sobie równocześnie równie dobrze strzelić w głowę. To jest tak, jakby bez saperki pójść 3 lata temu na pole walki. To jest brak środka przeciwdziałania na to, co ma największą szansę cię zniszczyć.
Ukraińcy mają takie środki?
Mają i ich nasycenie jest bardzo duże. Praktycznie każdy pojazd, który, jeżeli mówimy o zagłuszaniu, tak? Każdy tak. pojazd, który poruszy się w odległości 30 nawet więcej kilometrów od frontu, że nawet bliżej nie podjeżdża, tak. policja w rejonach przyfrontowych, wszyscy mają zagłuszanie. Zdolności do odsłuchu radioelektronicznego to jest poziom każdego, w zasadzie każda autonomiczna jednostka ma takie zdolności, co oznacza, że każda brygada zmechanizowana ma grupę rozpoznania radioelektronicznego. Każda, nawet najbiedniejsza, bo to są najtańsze, najłatwiejsze do pozyskania zdolności, a jednocześnie zupełnie kluczowe.
No tak. Ja ci niektóre pytania zadaję, na które wiem, jak wyglądają, ale chcę, żeby Państwo sobie to wyobrazili. Czyli najzwyczajniej w świecie, wielokrotnie mówiłem tutaj, że drony królują w powietrzu, no bez dronów się teraz nie da prowadzić wojny, tak? To jest w twojej opinii. To nie jest kwestia tylko Ukrainy, no bo niektórzy eksperci twierdzą, że no okej, w porządku, na Ukrainie drony się sprawdzają, ale to jest bieda wojna, więc już w ewentualnym innym konflikcie drony nie byłyby tak ważne, nie byłyby aż tak istotne. Byłyby istotne, ale nie byłyby decydujące. Co byś na to odpowiedział?
Wiesz co, jeżeli ktoś tą tezę wygłasza i naprawdę tak uważa, to zazwyczaj jego argumentem jest to, że powodem, dla którego tam się drony tak sprawdzają, jest to, że jest to konflikt pozycyjny, silnie statyczny.
Tak.
I prawda, wyobrażam sobie, że w bardzo manewrowej fazie konfliktu drony byłyby mniej skuteczne. Natomiast o wiele łatwiej jest sprowadzić dowolny konflikt do fazy statycznej, niż wytworzyć uwarunkowania dla podjęcia działań manewrowych. Ponieważ w najzwyczajniej świecie dużo łatwiej jest wszystko zaminować pod sufit, niż to potem rozminować.
Chcesz mi, rozumiem, też powiedzieć, że ten manewr w dużej części, tak jak patrzymy na front, po prostu umarł, zamarł. I tak rozumiem. I że przez te nowoczesne metody walki będzie trudno go przywrócić, tak?
W obecnych uwarunkowaniach manewr dużymi siłami się prawie nie odbywa, raczej małymi grupami. Natomiast no, on się odbywa cały czas, bo trzeba jakoś rotować siły na linii frontu i tak dalej, ale jest ograniczony do minimum. I de facto, jeżeli chcemy przeprowadzić rotację, to jest cała operacja wymagająca zastosowania wcześniejszego oczywiście rozpoznania, i zastosowania co najmniej przeciwdziałania radioelektronicznego, maskowania jakiegoś, jeżeli można, fortelu i ognia kontrbateryjnego. Czyli musimy użyć elementów do szczebla brygady, czasami wyżej, żeby przeprowadzić rotację, albo trywialnie zaczekać, aż pada deszcz i jest najlepiej wichura. I wtedy też możemy przeprowadzić rotację z podobnym stopniem ryzyka. Jedynym co się dzieje naprawdę istotnym, jedynym, co tak naprawdę zmienia ten czynnik, że z wichura pada deszcz, jest to, że drony nie latają. No i tam wiadomo, przejazd niektórych dróg się zmniejsza, no ale to jest bardzo wymowny argument, że drony nam odpadają i nagle jesteśmy w stanie się poruszać. Wszystko inne działa tak samo, artyleria strzela, ludzie słyszą i tak dalej, nie? Radary tak samo widzą.
Ta współczesna wojna, rozumiem, że jest inna niż to, co ludzie sobie wyobrażają. Ona jest inna niż na przykład obrazy wojny z filmów, tak?
To na pewno. No, wojna przedstawiona w pełni realistycznie na filmie nie byłaby ciekawa, bo czekałbyś 90% czasu, szedł gdzieś 8 i wykrwawiał się 2. Natomiast to, co trzeba zrozumieć, co jest fundamentalnie ważne dzisiaj, jest to, że praca zespołowa to nie jest praca ja i 5 kumpli z mojej drużyny, czy 7, czy ilu tam, tylko to jest praca my na ziemi, sztab plus elementy rozpoznania, elementy rozpoznania powietrznego, rażenia, czyli artyleria, drony, zagłuszanie, medycy, ewakuacja, w ogóle środki transportu, a to mówię tylko o obszarze taktycznym, tak? Tam warstwa operacyjna jest jeszcze szersza i to jest element, gdzie jeżeli wyciągniemy jeden z bardzo wielu elementów, to straty nam skokowo rosną. Więc koordynacja, planowanie i integralność naszych działań rzutuje na straty dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo dzisiaj walczy nie żołnierz z żołnierzem, albo czołg z czołgiem, tylko system z systemem. 98% strat to nie są straty od broni strzeleckiej. 98% strat to jest tak naprawdę drony, artyleria, miny. Wszystkie te trzy elementy wymagają koordynacji i planowania. Żadne z nich nie działa bez tego.
Jasne, jasne. No to znów pojawia się u mnie pytanie, czy masz takie poczucie, że w Polsce to rozumiemy?
W Polsce my jesteśmy systemowo nie gotowi na wprowadzenie dużych ilości dronów do struktur, do sposobu działania sił zbrojnych z uwagi na to, że nie mamy zdolności do analizy danych rozpoznawczych, które będą pozyskiwane w ten sposób. Czyli mamy o wiele za mało ludzi, których zadaniem jest przetwarzać to, co te drony widzą. Ja w grupie analitycznej w sztabie batalionu na Ukrainie miałem 7 osób w momencie, kiedy ich było najwięcej i chętnie bym miał więcej niż 7. A to są tylko, to jest tylko do analizy zobrazowań i CGINT-u, tak? Mamy 7 osób do tego, żeby obserwować to, co się dzieje, o czym się dowiadujemy wizualnie i przechwycona łączność przeciwnika, to konsumowało 7 osób. Ile mamy osób przeznaczonych do analizy danych w batalionie, zmechu czy brygadzie nawet w Polsce? Jakby to jest systemowa gotowość, której brakuje na to, żeby te drony wprowadzić, bo coś oprócz tego, że te drony coś widzą na kamerze, to nam nic nie daje. Ktoś tą informację musi przetwarzać, coś z nią robić, jakoś nią zarządzać.
Mhm. Jasne. Czyli brakuje takiego systemu jak Delta u Ukraińców, tak? Najzwyczajniej w świecie.
Brakuje systemu i brakuje ludzi, którzy będą obsługiwali ten system, bo system możemy wprowadzić, tylko że w obecnym ujęciu to nasze sztaby mogłyby nigdy nie spać i dalej by nie wyrabiały.
No to na czym to polega? Jak Ukraińcy byli w stanie to zrobić i dlaczego my nie jesteśmy?
Jesteśmy w stanie to zrobić bez żadnego problemu. Trzeba tylko wziąć za coś odpowiedzialność, podjąć decyzję, wydać rozkaz i zmienić struktury organizacyjne. To jest problem do rozwiązania dość szybko, tak mi się wydaje. Zważywszy na to, że jest tylko formalny. I potem wiadomo, szkoleniowy. No, Ukraińcy to był proces ewolucji, nie? To się nie stało tak, że ten problem wynikł i został rozwiązany, tylko wyłaniał się z chaosu. W którymś momencie ktoś go był w stanie określić, nazwać, zauważyć jego konsekwencje i zaczął go rozwiązywać. Najpierw nieformalnie, a potem bardziej formalnie. Czyli potworzono nowe etaty na przykład, CGIT-owca czy coś takiego.
Mhm. A u nas tego brakuje najzwyczajniej w świecie. Zastanawiam się po prostu, jak nadrobić te braki, czy to się da zrobić szybko, czy to jest w ogóle możliwe.
To się da zrobić szybko i trzeba to robić. Jak chodzi o szkolenie, organizację, myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy przestali się trzymać jakiejś struktury, a dali większą autonomię niżej. Dzisiaj porucznik w polskiej armii, dowódca plutonu, ma wytyczne z brygady praktycznie, co ma robić ze swoimi ludźmi codziennie w procesie szkolenia. W sensie autonomia dowódcy plutonu w Polsce, jeżeli chodzi o proces szkolenia swoich własnych ludzi, od którego się wymaga, żeby on nimi dowodził i on brał odpowiedzialność za efekty ich pracy, on nie ma kontroli nad tym, jak ma przebiegać ten proces szkolenia. Więc bez zaufania ludziom, którzy mają realizować nasze plany, nie będziemy w stanie zrealizować żadnych planów, tak?
Jasne.
Druga rzecz, jesteśmy wybitnie, wybitnie odporni na, powiedzmy, innowacje. Generalnie inicjatywa. Dlaczego o tym mówię? Ja o tym mówię dlatego, że od roku w Szkole Polskich Żołnierzy ich skargi są uniwersalnie takie same. Że inicjatywa, po ukraińsku jest takie powiedzenie, inicjatywa ujebie inicjatora. Nie wiem, czy się spotkałeś.
Tak.
To mam wrażenie, że podobnie się czuje personel Wojska Polskiego nieraz. Ta zmiana mentalna, jej dobrym wykładnikiem jest to, jak na przykład szachety wleciały do nas do kraju. Pierwszym, co należało zrobić, było wydanie broni ręcznej w wojsku całym, które jest akurat w bazach, żeby siebie samych mogli bronić, nie? No szachedy są generalnie strzelane ogniem broni strzeleckiej. Do dzisiaj się już to troszkę zmienia, ale można je strącać bronią strzelecką. Jak nie mamy nic innego, to dajcie wojsku broń, niech się broni. Nie? Przed chwilą de facto dokonano agresji zbrojnej na nasz kraj i wojsku nie wydano broni. Nawet nie bardzo wiem, jak to mogę skomentować, natomiast widać, że coś bardzo, bardzo piekielnie ostro nie działa.
Tak. To prawda, no to jest raczej da się to wyczuć, że tak powiem. Coś tu raczej jest nie tak. I teraz pytanie, z czego to wynika? I dlatego też chciałem ciebie zapytać, jak twoim zdaniem z tym jest? Z czego to wynika? Z czego to wynika, że po 4 latach na Ukrainie już ta wojna przeszła iż kilka etapów, jeśli chodzi też o użycie dronów, a my z tymi dronami no dalej nie jesteśmy za pan brat w polskiej armii. Z czego to wynika, że mówisz, że są kwestie no w ogóle reagowania i świadomości pola walki, a my dalej nie mamy swojego samodzielnego systemu, którego nie zbudowaliśmy. Nie zbudowaliśmy, bo nie podjęliśmy takiej decyzji, że nie mamy tej strategii obronnej. Masz jakieś przemyślenia na ten temat, skoro teraz szkolisz polskich żołnierzy?
Z czego wynika, nie wiem. Jakbym miał wysnuć jakąś hipotezę, tylko w oparciu o moją intuicję, to wynika z tego, że łatwiej jest nam zasłonić oczy, zatkać uszy, siąść sobie cichutko w kącie i modlić się o to, że obudzimy się w 2022 roku i wojny wcale nie było i to był tylko zły sen. Nie potrafię i nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków bez dostępu do danych, natomiast bardziej mnie interesuje, co trzeba zrobić, żeby temu zaradzić. A budować obronność da się tylko od góry na dół przy feedbacku z dołu. Inaczej ten system nie działa. Trzeba zobaczyć, co mamy, co potrzebujemy mieć i w oparciu o tego, o to napisać strategię obronną, w oparciu o nią plany wojskowe, w oparciu o nią planować budżet obronny, zakupy i tak dalej. To jest bazowe, najbardziej elementarne zarządzanie. Jak ktoś jest w organach centralnych kierujących procesem modernizacji całego Wojska Polskiego, to oczekiwane jest od niego, żeby mieć elementarne umiejętności z zakresu zarządzania czymkolwiek.
Chciałbyś coś powiedzieć, na przykład dla naszego ministra obrony, dla szefów sztabu polskiej armii, ogólnie dla osób, którzy w tej chwili no, mają wpływ na to, jak armia wygląda.
Wszystkie działania mające na celu budowanie silnej armii muszą być oparte o strategię bezpieczeństwa narodowego i strategię obronną. Przygotowanie armii do walki musi być oparte o plany obronne. Nie da się tego zrobić inaczej i to jest główna rzecz, którą bym chciał przekazać, dlatego że niezależnie od tego, jakie pojedyncze zmiany podejmiemy, jak one nie będą elementem większej całości, to będą skazane na niepowodzenie.
Czyli potrzebujemy twoim zdaniem nowej strategii obronnej, która będzie po prostu no takim, można powiedzieć, kompasem tego, co powinniśmy kupować, jak się przygotować. No a to, że tego nie mamy, to mi się wydaje, po 4 latach pełnoskalowej wojny za wschodnią granicą, to trochę dość dziwne. Tak bym
to jest zatrważające, to jest niedopełnienie fundamentalnych obowiązków przez osoby na najwyższych szczeblach kierownictwa armii i państwa. Co do tego po prostu nie może być wątpliwości. Natomiast brakuje nie tylko tego, brakuje też oczywiście tysięcy innych rzeczy, które bym do rana wymieniać. Mam natomiast nadzieję, że jeżeli zaczniemy od tych najbardziej kluczowych elementów, to gdzieś po drodze się urodzi, gdzieś po drodze zrozumiemy, co jeszcze trzeba zrobić. A co byśmy nie robili, a nie zaadresujemy tych problemów na najwyższym szczeblu, to nie będzie to miało dostatecznego efektu, żeby zmienić los nadchodzącej wojny. Dlatego ograniczy się do tego, co jest najważniejsze. Rozpoznanie i walka radioelektroniczna. No to jakbym miał wskazać jedną konkretną rzecz, którą trzeba kupić, to te. Trzeba je kupić i nauczyć żołnierzy z nich korzystać.
Na masową skalę.
Słucham?
Na masową skalę, tak, żeby każdy żołnierz wiedział, o co chodzi.
Tak, tak, tak. Jakby w Polsce ile my mamy pododdziałów walki radioelektronicznej? Nie wiem, czy jest jeden w siłach zbrojnych. Chyba marynarka wojenna miała jeden. Może wojska specjalne jakieś mają. Może w wojskach lądowych jest, nie wiem, batalion. Trzeba cały front pokryć, nie? Poza tym my mamy tak mało piechoty, że w obecnym momencie, gdybyśmy wprowadzali wojsko do walki przy agresji ze strony Białorusi hipotetycznie, to nie będzie tak, że my będziemy mieli luki w obronie, tylko będą punkty, które będą bronione, a oprócz tego przejdą koło nas, bo mamy zwyczajnie za mało piechoty, żeby zablokować front. I ten problem można łatwo mitygować, no ale trzeba je mieć i mieć system, który pozwala z nich korzystać. Wtedy byśmy mogli mniejszą ilością piechoty obsadzić większe odcinki frontu.
Tak, jak to robią Ukraińcy teraz.
Tak jest i Rosjanie też. Jakby te dwie strony, one się dużo wbrew pozorom nie różnią. Różnice są oparte o to, że Rosja jest, tam jest dużo więcej formalizmów i dużo bardziej centralne sterowanie armią, jakby scentralizowane, hierarchiczne dowodzenie. W Ukrainie kiedyś było prawie że anarchiczne, dzisiaj mamy dalej dużo więcej inicjatywy oddolnej, jest oczekiwane i wymagane i dozwolone też niż w Rosji, nie? A tak głębsze poziomy mentalne są mimo wszystko dość podobne. Sposoby prowadzenia wojny.
Ciekawe. To ciekawe. A może jest ta strategia, tylko my o niej nie wiemy.
Która? Nasza?
Tak, obrona Polska. U nas.
Tak. Polska? No to wiesz.
Tak, może ona jest jakaś ściśle tajna, wiesz.
No to co z tego, że ją mamy, jak i nigdzie jej nie zna, nie? Bo strategia obronna to nie jest dokument tam, który ma 3 strony. O plany operacyjne to też nie mają 3 strony. One wymagają przeprowadzenia rozpoznania, miliona innych rzeczy, które też mógłbym wymieniać do rana. To się nie ma tak, że one są tajne, dlatego o nich nikt nie wie. Jak są tak tajne, że nikt o nich nie wie, to znaczy, że ich nie ma. Efekt jest tego taki sam efektywnie.
No po prostu wiesz, no zakładam, że może my czegoś nie wiemy, może ja czegoś nie wiem, ale tam jest jakaś strategia, ale no właśnie w obawie przed wrogiem się i nie ma do niej szerokiego dostępu. To chyba dosyć oczywiste, tak mi się wydaje.
Nie wiem, czy to prawnie ma być dokument, czy to może być dokument niejawny, nie wiem tego. Być może tak jest, natomiast ogólnie rzecz biorąc, trudno jest całkowicie zamaskować zorganizowane, ustrukturyzowane przedsięwzięcie dużej organizacji, takie jak na przykład Wojsko Polskie. Byłoby widać, że są wprowadzane zmiany zorganizowane w oparciu o jakąś myśl przewodnią, a na razie jest chaos. wątpię, że naszą strategią jest tworzyć czysty chaos. Chociaż niektórzy żartują, że jak ty nie wiesz, co przeciwnik nie wie, co ty robisz, to on na pewno się nie domyśli. Nie, czekaj, źle powiedziałem. Jak sam nie wiesz, co robisz, to przeciwnik na pewno też nie będzie wiedział.
Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. No i życzę ci wszystkiego dobrego, bezpieczeństwa państwa. Zachęcam do zostawienia komentarza i ocenienia tego, co dzisiaj zrobiliśmy, tej naszej małej rozmowy o tym, co dzieje się na Ukrainie, co działo się na Ukrainie, ale też o tym, jak budować w tej chwili nowoczesne siły zbrojne. Dzięki.
Dzięki. Cześć.
Dziękuję za obecność i mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was interesująca. Jeśli tak było, to zachęcam do zostawienia polubienia i komentarza, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Tylko pamiętajcie, że jeśli zostawiacie komentarz, no to musi być 7 słów, żeby algorytm go zauważył. Ja jeszcze przez parę dni będę w Kijowie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie w mediach społecznościowych. Dajcie to znać w komentarzach, czy chcecie jakąś rozmowę o historii, no bo ten temat rozgrzewa w tej chwili polskie media, także ukraińskie, więc mogę dla Was przygotować raport na ten temat albo połączyć się z którymś z polskich historyków i porozmawiać o tym, na przykład z Grzegorzem Motyką czy z Piotrem Zychowiczem. Dajcie po prostu też znać w komentarzach, z kim chcielibyście teraz obejrzeć rozmowę, czy interesuje Was raport. Właśnie to, co będziecie chcieli, to dla Was przygotuję. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście. Dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał mogę tworzyć. No i tradycyjnie żegnam się z Wami, życząc Wam wszystkiego dobrego i miłego niedzielnego wieczoru. Pozdrawiam z Kijowa.